z rodziną mi do twarzy.
Psycholog Wacław Midora, Tomek Bystrzycki, Sebastian Pec, Sylwia Hejsik-Brzana i Anna Zębaczyńska. W tym gronie dzisiaj rozmawiamy o tym, jakie wzory kobiety, mężczyzny przekazują nam mama i tato. No i na ile w swoich wybrankach później szukamy takiego obrazu kobiety albo mężczyzny, jaki wynieśliśmy z domu, a na ile wręcz przeciwnego. Zastanawiam się, czy mieliście już taką refleksję, gdzieś łapaliście się na tym, że szukacie takiego powielenia tych wzorców, albo wręcz przeciwnie, macie świadomość, że szukacie kogoś zupełnie przeciwnego? Czy gdzieś na tym etapie szukania wybranków, zauroczeń, miłości, narzeczeństwa, to jakoś te cechy były ważne? Te, które były ważne u waszych rodziców? Dobre lub złe?
Myślę, że podświadomie to chyba troszeczkę później się okazuje, że jednak szukamy gdzieś tych cech. Próbujemy wyeliminować te złe, być może szukamy tych dobrych.
Lepszej wersji?
Lepszej takiej udoskonalonej? Wersji, może lepszej wersji, innej wersji, ale bliskiej. Dla mnie na przykład mój tato był takim ideałem, więc ja byłam absolutną córeczką tatusia, ja byłam w tatusia zawsze bardzo wpatrzona, jak coś przeskrobałam, to szłam do tatusia, więc ten obraz ojca był bardzo taki mocny, pozytywny. I bardzo długo szukałam wybranka serca, bo chyba ciężko mi było znaleźć kogoś w moich oczach tak idealnego.
Kto by doskakiwał.
Dokładnie. I powiem szczerze, że mój mąż ma wiele cech, które teraz widzę, że to są te cechy właśnie, które ma mój tato, ale też ma mnóstwo skrajnie innych, więc myślę, że jest to dziś jakiś balans zachowany. Na pewno potrzebowałam znaleźć w tym człowieku to, co u taty bardzo szanowałam.
Przede wszystkim trzon.
Tak, tą wrażliwość, empatię, szarmanckość. Mój tato, no, rodzice są do dzisiaj razem zapatrzeni. Mój ojciec jest absolutnie zapatrzony w mamę. Są obydwoje są bardzo schorowani, ale jakby ta miłość ich cały czas ich trzyma razem i scala. I ja chyba szukałam takiej, tej jednej miłości do grobu, także ja powiedziałam tak dopiero niedawno.
Sebastian, czy, tak, czy Marysia gdzieś, jak dzisiaj o tym myślisz, to była tak podświadomie,
to znaczy nie, ja muszę się
wsadzana
przyznać,
w ten schemat?
Marysia to nie była moja pierwsza dziewczyna. Wcześniej miałem jakieś tam, powiedzmy, wcześniej swoje miłości mniejsze,
nie
większe.
Nie wyliczaj.
Nie chodzi o to, nie, absolutnie. Nie, tylko ja myślę, nie wiem, kogo wy to ze mnie robicie. Nie, to zupełnie o to chodzi. Chodzi mi o to, że ja myślę, że na początku to była, nie wiem, gdzieś jakaś szkoła podstawowa, powiedzmy 14, 15 lat, to myślę, że człowiek nie patrzy w ten sposób. Była ładna dziewczyna, prawda, jakaś taka fajna, tak, ale potem dla mnie było, znaczy jedna cecha była dla mnie bardzo ważna. To, co też nauczyłem się w domu i chyba oboje rodzice tę cechę mieli, ale u mamy to było szczególnie widoczne, bo ona miała jakby większą okazję, żeby to pokazać. Już mówię, o co chodzi. Chodzi o zaufanie. O coś takiego, że ja nie muszę się martwić, jeśli ja jeśli pewien zakres jakichś obowiązków, czy cokolwiek, co jest związane z życiem domowym, spoczywa na barkach tej drugiej osoby, to ja w ogóle się tym nie martwię. Nie znaczy, że ja jej nie pomagam, czy ona mi nie pomaga. To nie chodzi o to, ale ja się tym nie muszę martwić, bo wiem, że ta osoba zrobi wszystko, co będzie mogła, żeby to było najlepsze. Z tym zaufaniem, dlaczego tak mówię? Mój tato pracował na kolei, jeździł na wypadki. Te wypadki były, wiadomo, zdarzył się o 3 nad ranem, zdarzył się o 5, zdarzył się... On mógł wszystko robić w tym czasie. On czasem powiedział, że jedzie na jeden wypadek. Pamiętam taką sytuację, gdzie mama już się naprawdę zestresowała, bo to był trzeci wypadek, który zdarzył się jeden po drugim. Więc jego nie było tam, nie wiem, z 3 czy 4 dni w domu i 3-4 noce. I tak naprawdę w takiej pracy można wszystko ukryć, a mimo tego mama jakoś nigdy nie... Bo potem już byłem starszy, pamiętam, to nigdy nie było ani cienia wątpliwości, że cokolwiek mogło być innego, prawda? I to jest tak samo jest do dzisiaj. I ja myślę, że to było takie najważniejsze, bo to gwarantowało, że wszystkie inne rzeczy będzie można w jakiś sposób uzgodnić, przeprowadzić i myślę, że ważne też było to, żeby ta druga osoba umiała rozmawiać. Bo to jest podstawowa sprawa i dla mnie, jak widziałem, jak to było w moim domu, rozmowa przede wszystkim i to tym można było wiele rzeczy załatwić. No i ja mam na przykład szczęście, że akurat jeśli chodzi o Marysię, to trafimy na taką osobę, która też bardzo podobnie jak ja myśli w wielu sprawach, w kwestii podejścia do rodziców, do dzieci. My nie musimy generalnie pewnych rzeczy w ogóle uzgadniać, rozmawiać, bo my myślimy tak samo.
Czy jest to gdzieś wzór przeniesiony z domu?
Tak, no myślę, że tak, ale w każdym razie po prostu to tak wygląda, że no, tu mam bardzo wielkie szczęście, chociaż nie ukrywam, że po łakomieniu się na początek na piękne, długie nogi i w ogóle no, wszystko, co tam można sobie pomyśleć, prawda?
Reszta no. przyszła tak...
Nie, ale to, no bo to wiadomo, człowiek patrzy najpierw, tak? Człowiek patrzy, widzi nie, no, kogoś, kto mu się patrzy. Podoba wizualnie, no dobrze, facet też jest człowiekiem, więc patrzy, widzi kogoś pięknego, fajnie, ale dopiero potem jest okazja, żeby poznać. Wcześniej tej osoby nie znamy, prawda? Jeśli widziałem, że zaczynam się poznawać, rzeczywiście to jest ten ktoś po prostu, nie? No to tyle.
To dzisiaj może pan powiedzieć, że pańskie małżeństwo jest bliskie temu wzorcowi domowemu. Rodziców domowemu?
Ja myślę, że tak, chociaż na pewno są też inne kwestie, inne rzeczy, to zapewne się różnimy, ale to wynikają, moim zdaniem, to są różnice takie pokoleniowe, mm-hmm. cywilizacyjne, pewne...
Ale ten trzon
tak,
jest...
Tak, ale ten trzon się, na tym się właśnie tak zasadza, prawda, że to jest zaufanie i rozmowa. Nie wiem, czy tak było do końca w przypadku moich rodziców, że czy tak jak u nas jest, że rozmowa zawsze jest od razu, bo niekoniecznie, przecież my się też pokłócimy i to czasem dzień, czy no wiadoma sprawa, to myślę, że to jest normalne, nic tutaj Ameryki żadnej nie odkrywam, ale właśnie tak to te dwie rzeczy są bardzo istotne, to zaufanie i ta
umiejętność rozwiązywania problemów. Tomek, czy szukałeś gdzieś tej siły, tak jaką miała mama, o której mówiłeś na początku w kobiecie, z którą chciałeś się związać?
Znaczy z moją Madzią tak patrz, nas połączyły bardzo mocno wspólne wartości, wspólne zainteresowania i to nas bardzo mocno połączyło i scementowało. Natomiast patrząc z perspektywy czasu, to moja Madzia jest i po części taka jak moja mama, w sensie pracowitości, dbania o dom, gdzieś tam nawet ją 15 tysięcy razy przeskakuje. To mogę też uczciwie powiedzieć. Naprawdę to jest moja Madzia, to jest mrówka kobieta i rzeczywiście dba o dom rodzinny, to piękno, cementuje to wszystko.
Proszę? Mrówka człowiek chciał powiedzieć, ale wycofał się na kobietę.
No, ale wiecie, o co mi chodzi. To taka naprawdę ta pracowitość gdzieś to jest może taka podświadoma cecha, którą może wybrałem, może nie. Nie wiem, bo gdzieś tam wybierałem w innych kategoriach. Natomiast na pewno jest całkiem inną osobą niż moja mama. Całkiem inną. Moja Madzia jest też osobą, która wie, czego chce od życia, ma swoje zdanie, jest taka twarda w sensie takim, że idzie do celu, dąży do niego, stawia sobie wysoką poprzeczkę. No moja mama tego nie miała z tego względu, że dała niestety, pomimo tej pracowitości, miłości, ten związek z tatą i ta nasza rodzina ją, no nie pozwoliła jej nigdy wyfrunąć. Tak naprawdę dopiero ona teraz, po 2 latach od śmierci taty, naprawdę mogę powiedzieć, że wreszcie widzę moją mamę, która podejmuje decyzje, która inaczej do życia podchodzi, która się nie boi powiedzieć, co myśli i tak dalej, i tak dalej. Widzisz kobietę trochę inną, nie? Dlatego mówię to też z perspektywy teraz czasu, nie? Są te podobieństwa, to głównie może ta pracowitość gdzieś i dbanie o dom i bycie w domu, bo Madzia moja rzeczywiście ten nasz dom bardzo mocno tak trzyma i prowadzi, nie? To jest bardzo fajne i za to dziękuję. Tu się dzisiaj się wyjątkowo podlizuję mojej żonie.
Tak, bo tu ostatnio było ostro na audycji o kłótniach. Sylwia, czy tworzenie takich wzorców... jakby na nowo, tak? Wychodzenie z taką i stawanie u progu dorosłego życia, z taką świadomością, że teraz ja nadaję ton. I teraz, nie wiem, no pewnie łatwiej jest, jak się ma fundamenty takie silne, solidne, zdrowe, nawet jeśli nie do końca. Czasami chce się, żeby one były troszkę inne. Jak się to robi?
Nie wiem, znaczy... Nie wiem, jak się to robi. Mogę powiedzieć, jak to było u mnie, że ja naprawdę bardzo szybko wiedziałam, jakiego chłopaka czy jakiego męża nie chcę. I miałam to wyraźnie wypunktowane w głowie. I wiedziałam, za czym tęsknię i co jest mi potrzebne. I to, co Tomek powiedział, myślę, że też, że bardzo mocno spotkaliśmy się z moim mężem na poziomie takich wartości. I myślę, że wspólne wartości nas bardzo zbliżyły. Mój mąż jest naprawdę bardzo odpowiedzialnym, bardzo prawym człowiekiem, zawsze dotrzymującym słowa. To są cechy, których naprawdę raczej z domu nie znałam, więc wiedziałam, czego nie chcę i na tym, czego nie chcę, no zbudowałam jakąś tam relację. Chociaż był taki moment, że naprawdę wyraźnie zakładałam, że... no, że ja nie do końca chyba chciałam mieć męża, bo bałam się, że jeżeli to ma być taka trochę rodzina, inaczej podobna rodzina, jaką ja mam, to ja wolę po prostu nie mieć męża, niż to ma wyglądać tak jak u mnie. No niemniej jednak stało się inaczej. Jakoś dajemy radę już 12 lat.
też cię pozdrawiam.
No. Czy stało się szczęśliwie po prostu?
No mam nadzieję.
Ale mnie w tym wszystkim interesuje, bo tak, państwo mówicie o swoich domach, o swoich rodzicach, ale przecież wtedy, kiedy i poszukiwaniu tej partnera, partnerki życiowych, ale wtedy, kiedy tworzymy nasze małżeństwa, budujemy swoje własne rodziny, to robimy to z osobą, która też ma swoich rodziców, swoją mamę, swojego tatę i te różne wzorce. Jak to?
I tu się zaczyna.
Właśnie, no jak to wychodzi?
I tu się zaczyna, bo na przykład w moim wypadku mój mąż miał całkiem inny dom. I to nie był taki dom wychuchany, wydmuchany jak u mnie. Raczej był to ciężki dom. I my z Andrzejem bardzo często rozmawiamy na temat tych różnic. I powiem szczerze, że to w pewien sposób też nas buduje, bo on wie, czego tak jak wy podobnie nie chce. I dąży do tego, żeby uniknąć jakiejkolwiek skrajnie niechcianej sytuacji, żeby nie użyć słowa patologicznej. Ja wiem, jak może to wyglądać, ponieważ miałam ten naprawdę dobry dom. Nie mogę powiedzieć jednego złego słowa. Ale nasze światy są skrajnie różne. I powiem szczerze, że w takim związku czasami jest ten moment, że on nie potrafi mnie zrozumieć. Dziewczynki z dobrego domu, a ja nie potrafię jego zrozumieć. Ale jest to, o czym ty mówiłeś, czyli ta rozmowa, jest to zaufanie i dzięki temu wspólnie idziemy w tym samym kierunku i to jest bardzo ważne.
Ja tu też mamy takie sytuacje, że jakby te wasze drugie połówki mają takie solidne też takie korzenie domowe, prawda?
To znaczy też nie ukrywam, że jako dla mężczyzny to dla mnie na przykład i przypuszczam, że tak już w wielu sytuacjach jest to ogromne wyzwanie, bo jak moi teściowie też się dowiedzieli, jaką mam historię życia, to byli bardzo zdystansowani, ostrożni. Dlaczego? No bo bali się, żeby nie powielił się schemat i żeby ich córka nie przeżywała tego samego. Mam nadzieję, że ich nie zawiodłem. Tobie 12, ja się dychą w tym roku pochwalę małżeństwa, więc powiedzmy jest to też, myślę, dobrze. I to jest pierwsza taka obawa. Natomiast druga, która wynika z samej relacji małżeńskiej, to też takie, no nawet wypowiadane czasami, oczekiwanie tego, że ja chciałabym po części, może podświadome, a nie wprost, żebyś był tak jak mój tato. Bo rzeczywiście moja żona ma tatę wspaniałego, mamę wspaniałą, ten dom rodzinny był naprawdę taki zawsze właśnie dbający, dobry, tam szóstka dzieci, wszystko się do przodu poszło i dzieci rzeczywiście wykształcone, tata zawsze dbał, żyły sobie, wypruwał do dzisiaj zresztą o dzieci, dba i to ma wszystko ręce i nogi. No i trudno jest komuś takiemu z historią taką, jak ja mam trudniejszą, wejść do takiego domu, nie?
Trzeba sprostać
tym oczekiwaniom. I nie ukrywam, że nieraz jest trudno. Natomiast no, ja też uważam, że no, mam świadomość pewnej swojej wartości, którą mam, którą udało mi się wypracować, rzeczy, które już udało mi się przeskoczyć, no i takich, nad którymi jeszcze muszę po prostu pracować codziennie. No, i ja uważam, że nie mam się czego wstydzić. No, idealny nie jestem, ale gdzieś tam do przodu cały czas idę i próbuję te pozytywne schematy z mojego życia gdzieś tam wypracowywać, łapać sobie dobre wzorce, no a złych się, tak jak pan wspominał, wystrzegać.
Mhm. Sylwia, ty też obserwujesz takie przenikanie tych wzorców domowych z jednej i z drugiej strony?
Znaczy tak, no mój mąż też pochodzi z takiej, no myślę, że dobrej rodziny, takiej bardzo ze sobą związanej, bardzo są blisko i no myślę, że im jest po prostu dobrze razem. Natomiast, no nie wiem, no tak jak mówię, ja też z perspektywy czasu tak doceniam bardzo swój dom, bo myślę, że mimo wielu patologicznych sytuacji, które miały miejsce, myślę, że nasze zasady też były jasno określone, tak jak, nie wiem, pomaganie sobie, wspólne wspieranie się, to wszystko naprawdę miało miejsce w różnych sytuacjach. Różnie to wyglądało, różnie to funkcjonowało, tak. I tutaj no ja zawsze trochę, ja jestem sceptyczna wobec takich pojęć porządny dom. Ja od razu mi się gdzieś coś mi się tak jeży, bo moje doświadczenie też kontaktów z różnymi ludźmi pokazuje, że no porządne domy mają też swoje zakamarki, oczywiście nie wszystkie. I znam wiele, mam kilka koleżanek, które są naprawdę z porządnych domów, a dzisiaj dla mnie nie są wzorami ani kobiety, ani mamy, bo coś tak się potoczyło, że nie wyszło. No ja nigdy też nie wiem czy nigdy, ale szybko wyzbyłam się z takiego momentu, tak, zauważyłam to u siebie, to z całą pewnością, ale szybko z tego, żeby tak umiejętnie doskoczyć do poziomu męża, do poziomu tej rodziny, ja to szybko u siebie zauważyłam i bardzo szybko się przestałam starać i bardzo szybko wyłożyłam kawę na ławę, jak u mnie było i jak chcesz to bierz i wchodzimy w to, jak nie, to po prostu spaduwa. I myślę, że do dzisiaj też mam takie poczucie duże swojej wartości i nigdy nie miałam takiego poczucia, że muszę doskoczyć do jakiegoś poziomu. Wręcz uważałam, że może trochę egocentrycznie, że te doświadczenia mnie kształtują i są ważne i czasami roszczę sobie prawo, żeby tupnąć nogą, no bo kurczę, no trochę o życiu wiem.
Tak, słuchajcie, tak jakby takie podsumowanie tej części. Dobre wzorce i dobre domy, dobre rodziny nie gwarantują sukcesu w dorosłym życiu i odwrotnie, tak, te złe wzorce, które pozostawiają wiele do życzenia, też nie determinują żadnej patologicznej drogi. To jakby tutaj nam...
A czasami dają impuls do rozwoju.
Wychodzi ewidentnie. Powoli zbliżamy się do końca, to teraz wy, czy wy, jak wy sobie radzicie z tą świadomością, że teraz wy jesteście dla swoich dzieci wzorem kobiety, mamy, dla syna, dla synów, dla córek, wzorem ojca, dla synów, wzorem matki. Macie już taką świadomość, że oni na was patrzą i że tak jak wy kiedyś ocenialiście, mieliście swoje obrazy, tak teraz oni uczą się po prostu patrząc na was, kim jest kobieta, kim jest mężczyzna, kim jest mama.
I to już nawet nie trzeba mieć świadomości, to wystarczy popatrzeć na takiego siedmiolatka mojego. No.
Jak patrzy na
Ja już to widzę. Ja już widzę, nad czym ja muszę intensywniej pracować. Panowanie nad sobą, mniejsza nerwowość, większy spokój, rozmawianie, bo on tak samo zaczyna czasami traktować swoje rodzeństwo.
On jest lustrem.
On jest lustrem takim dla mnie, bardzo mocnym. Zresztą no, nie będę się chwalił, jak parę razy się musiałem tłumaczyć w przedszkolu czy w szkole, no bo tu się nie ma czym chwalić. Natomiast kwestia, no, może nie było żadnych kosmicznych rzeczy, ale na zasadzie, no gdzie, albo tatuś, albo mamusia, albo coś tam, nie? I to już wyraźnie pokazuje. Natomiast ja też bardzo się cieszę z tego, że patrząc na to, cały czas codziennie staram się coś korygować, coś poprawiać, coś dokładać, no i rozwijać się w tym wszystkim, nie? W tej relacji, żeby zobaczyć, czy to przynosi też owoce.
Momentami to jest przerażające, że teraz my jesteśmy po tej drugiej stronie. Ja mam 12-latka, więc wchodzimy w okres dosyć ciężki i widzę ten moment ścierania się z moim Andrzejem. My jesteśmy na etapie już powoli pokazywania, gdzie są te granice i budowania jakby tego poważniejszego zaufania z nastolatkiem. Powiem szczerze, że czasami jestem sama wściekła na siebie, bo właśnie tak jak ty powiedziałeś, gdzieś brakuje cierpliwości i za każdym razem jak stracę tą cierpliwość, to mam wyrzuty sumienia, że matko, zawiodłam.
Nie poszłaś w tatusia.
Nie poszłam w tatusia, oj nie. W tej kwestii mi się niestety nie udaje. Jednakże chyba każdy z nas się stara być tym dobrym wzorcem, prawda? No, dzieci nas jakoś ocenią później. Ja staram się zawsze, jak jeżeli już nawet gdzieś pójdę w złym kierunku, to pójść z refleksją i powiedzieć przepraszam. Słuchaj, przepraszam, po prostu zagalopowałam się. To nie powinno tak wyglądać, pamiętaj.
Ale błędy, jakie popełniamy, też mają szaloną wartość dla naszych dzieci. Tak naprawdę, bo...
Zapiszcie sobie
i to, w jaki sposób
rozgrzesza
my...
nas pan trochę.
To, w jaki sposób my... No bo pokazujemy naszym dzieciom, że...
Słabość też.
Każdy człowiek ma słabe punkty i popełnia błędy. I teraz problem, w jaki sposób te błędy naprawiać.
I chyba
nie obarczam odpowiedzialnością...
Żeby się przyznać.
Tak, oczywiście. No to dokładnie to. Nie obarczam odpowiedzialnością za to, że krzyczę, nie obarczam odpowiedzialnością mojego dziecka. Mówię o swojej słabości i pokazuję, w jaki sposób mogę sobie z tą słabością poradzić. Że przepraszam, że nie chcę czegoś takiego. Porozmawiajmy o tym, w jaki sposób będziemy rozmawiać, żeby czuć się ze sobą dobrze. Pokazujemy naszym dzieciom, że w zachowaniach innych osób mogą się pojawiać bardzo różne akty i że z tego wszystkiego można wychodzić i tworzyć, działać konstruktywnie. Więc ważne. Mhm.
Ale co dla was jest ważne, kiedy myślicie o tym, że ja jestem dzisiaj wzorem faceta, ojca, mamy, kobiety dla swoich dzieci? Co tak jest? Szczególnie byście im chcieli przekazać, żeby
dla mnie,
mieli.
Słuchajcie, ja sobie tak czasem myślę, ja mam dwóch chłopaków i sobie myślę tak, że ja naprawdę muszę być fajną mamą i fajną kobietą, żeby oni nie zachłysnęli się w życiu byle kim.
Zgadzam się 100%.
Naprawdę, bo
czyli
myślę, że...
chcę ustawić tą poprzeczkę.
Tak, nie? Chcę ustawić poprzeczkę. Mam takie poczucie, bo mam też taką świadomość. Bo mam świadomość, że facetów wychowuje się trochę dla innej kobiety. Dziewczynki są chyba... Oczywiście nie ma reguł, ale jak obserwuję, to dziewczynki są bliżej z mamusiami do końca życia. Zawsze to dziewczyny przyjeżdżają na święta. No taka jest jakaś zasada, jak patrzę u znajomych, u rodziny, u koleżanek. Natomiast faceci są trochę dla innej kobiety i marzę o tym, żeby oni po prostu mieli, spotkali jakieś fajne baby na swojej drodze i żeby
się mogła z nimi dogadać.
Tak, no to jest podstawa. No,
myślę,
że, tak, i żeby się nie rzucili po prostu na byle kogo. Dlatego no staram się być fajną mamą. No nie wiem, od takich prozaicznych rzeczy, no nie chcę być taka jakaś, wiecie, rozmemłana mimoza i staram się jakoś w miarę wyglądać w tym domu ogarnięta być. I to nie tylko chodzi o siebie, ale też o ten dom, żeby on nie stał na głowie, tylko jakoś fajnie, normalnie funkcjonował. No i też sobie myślę, że chcę być dla nich też ciekawą osobą, ciekawą kobietą. I ja nie jestem taką matką kwoką, że tylko się na nich skupiam, ale ja staram się im pokazywać, że życie jest ciekawe i że fajne jest czytanie książek, fajne jest oglądanie filmów, że trzeba chodzić do teatru, że razem gdzieś wychodzimy, bo chcę, żeby oni też tak robili i to chyba jedyne, co mogę zrobić, żeby próbować to w nich wszczepić. No nie wiem, czy mi się uda, no ale mam nadzieję, że chłopaki dadzą radę.
Patrzą i myślą. No, zobaczymy.
Zobaczymy. No bardzo bym chciała. To jest naprawdę moje takie marzenie, żeby kiedyś poznali na swojej...
Determinuje działanie, nie?
Żeby poznali na swoich drogach fajne, ciekawe kobiety.
Sebastian jako wzór.
Ja jako wzór, no nie wiem, trochę się boję tego jako wzór siebie stawiać. Znaczy ja myślę, że przede wszystkim chodzi o, to po części też się trochę powtórzę, spędzać jak najwięcej czasu z nimi. Przy naszej pracy nie jest to, pewnie nie tylko naszej, pewnie przy każdej pracy nie jest to łatwe. Oni już wiedzą, że tatuś siedzi wieczorem czy w nocy, jak oni śpią, tylko nie tylko dlatego, żeby złapać ich, ja spadają z łóżka, mam w tym samym pokoju komputer, tylko też dlatego, żeby po prostu w dzień trochę mieć chociaż dla nich czasu, co jest trudne. Tym bardziej, że ja mam trójkę dzieci, no ta mała jeszcze jest naprawdę malutka, więc może to na razie kończy się na uśmiechu i przytulaniu, ale oni już naprawdę, chłopcy potrzebują, to jest 6 lat i prawie 3, więc potrzebują czasu. I ciężko jest, bo każdy by oczywiście chciał tatusia tylko dla siebie, to nie jest łatwe, ale przede wszystkim właśnie ta rozmowa. I nie wiem co, to, bo trudno określić, co ja z nimi robię tu, czy teraz, czy robię z nimi wszystko. Tak się trochę śmieję, że to wcale nie Montessori wymyśliła tą pedagogikę, że dzieciom się wszystko pokazuje, bo przecież rodzice robią to zwyczajnie na co dzień, prawda? Oni ze mną naprawiają, składają szafki, mają wielką radochę, malują, oni ze mną wychodzą na spacer, kiedy tylko mogę oczywiście, ale dla mnie, choćby nie wiadomo, co się stało, to największą tu nagrodą jest potem to, że tatusiu, kocham cię, spełniłeś moje marzenie, to jest, teraz się trochę głos już drży właśnie, ale to tak jest, po prostu, że to wszystko mi wynagradza i myślę, że wtedy w jakiś sposób czuję, że gdzieś tam w miarę w jakimś kierunku dobrym zdążam. Bez pomocy mojej żony mi się to nie udało, to jest jasne.
Tomek, co byś chciał przekazać dzieciakom z takich rzeczy, z takich wartości? Ich nauczyć jako ojciec?
Gdzieś to, co tak chyba najbardziej mi właśnie tkwi cały czas, żeby być dobrym człowiekiem. To jest, bo w tym się mieści bardzo wiele. Trudno jest to zdefiniować. Natomiast, żeby sami czuli się szczęśliwi, czuli swoją wartość, ale jednocześnie byli dobrymi ludźmi dla innych. I tu nie chodzi, żeby być idealnym, bo nikt z nas nie będzie idealny, nie jest i nie ma na to szans tak naprawdę. Jeżeli ktoś tak myśli, to moim zdaniem jest w błędzie i powinien rzeczywiście przetrzeć lustro. Natomiast, żeby być po prostu dobrym człowiekiem, starać się być dobrym człowiekiem na co dzień. Od najdrobniejszych rzeczy po najważniejsze i starać się też szanować innych, nie? Pomimo wszystko, że nie zawsze, ja tak patrzę, szanować innych łatwo się mówić. Moja sąsiadka z góry może powiedzieć, tak, jak pan tam krzyczy na dzieci, ciekawe, jak pan je szanuje, nie? Ale to nie o to chodzi, bo nawet i z tym krzykiem, jak człowiek sobie nie poradzi, to nie chodzi o to, że ja go nie szanuję, nie? To na tej zasadzie, że to musi mieć wszystko jakieś pewne ramy, ubrane musi być odpowiednio i to może takie, żeby w tym życiu znaleźli tutaj gdzieś balans, nie? W szukaniu siebie i jednocześnie dawaniu siebie innym.
Mm. Ania, ty też poprzeczkę podnosisz dla przyszłej synowej?
Ojejku, przyszła synowa.
Wysoko.
Ciężko o tym myśleć.
Wysoka poprzeczka.
Ja staram się, żeby Jerzy był fajnym człowiekiem, dobrym człowiekiem. Tak jak tutaj powiedziałeś, no właśnie bycie tym dobrym, ta empatia, to jest dla mnie tak bardzo ważne i na pewno pewno staram się, żeby rozwijał swoje pasje, bo uważam, że dziecko jak rozwija swoje pasje, to jest szczęśliwe. Więc najpierw było pływanie, teraz jest koszykówka, ja jestem niespełniony pływak, więc jak odchodził z basenu, to ręce mi drżały, poszedł w koszykówkę. No okej, cudownie, chodzimy teraz wspólnie na mecze. Ja gdzieś kiedyś też miałam przygodę z koszykówką. Mój tato grał w koszykówkę, nagle się okazuje, że cała rodzina się zaangażowała. Jest ciężko, bo jest jedynak. I staram się tego jedynaka wychować.
Ona ma ciężko, co ona będzie miała powiedzieć.
Oh my God. Ale staram się go, słuchajcie, wychować tak, żeby nie był tym przysłowiowym jedynakiem. Żeby był fajny, żeby był empatyczny, żeby był mądry i żeby miał dużą wrażliwość na to, co się dzieje wokół niego. I mam nadzieję, że mi się to uda, bo fajny jest już.
Warto sobie tak czasami usiąść i tak patrzeć, które z tych dobrych cech powielamy, a które z tych złych powielamy. I tak, tak od czasu do czasu, tak. Sobie tak przetrzeć lustro?
No, nie. Powinniśmy co jakiś czas tak siadać w to lustro, patrzeć i
przecierać.
Tak, i pobudzać się do refleksji.
Bardzo wam dziękuję dzisiaj za tą rozmowę niełatwą momentami. Ania Zębaczyńska, dziękuję ci pięknie. Sylwia Hejsik-Brzana, Tomasz Bystrzycki, dziękuję. Sebastian Pec i Wacław Mitoraj, psycholog. Proszę państwa, od jutra oczywiście na stronie doxa.fm możliwość odsłuchania tej audycji. Natomiast szybciutko o tym, co za tydzień. Za tydzień przyjrzymy się bliżej komunikacji w małżeństwie. Czy istnieje coś takiego w małżeństwie jak taki kod językowy właściwy tylko tym dwojgu ludziom? I jak wygląda taka komunikacja między małżonkami na poziomie werbalnym, niewerbalnym. O tym 18 kwietnia o 20 zapraszam. A dzisiaj już dziękuję bardzo i dobranoc.
Dobranoc.
W każdą środę o godzinie 20 w Radiu Doxa program Z rodziną mi do twarzy. Zaprasza Ewa Szyndler.
Sponsorem audycji jest Lesafr Polska S.A. producent drożdży babuni do słodkich wypieków.